Miejsce zielone, ale będzie słychać i ulicę, Aleje Zwycięstwa, i będzie słychać stocznie i kolejki na pewno. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bo gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Parku Stefensów.
Tak jest.
Ale gdzie to jest? Gdzie to jest?
Oczywiście przy Alei Zwycięstwa, po drugiej stronie niż Politechnika Gdańska, niż Park Gralata i Park Akademicki.
Pomiędzy Śródmieściem a Wrzeszczem.
Dokładnie tak.
Spotkałem się, żeby zadać Ci takie pytanie, jak to jest z drzewami? Że im korzenie nie zamarzną, że im w gałęzie nie zimno. Tak trochę pół żartem, pół serio.
Oczywiście drzewa przygotowują się do tego okresu zimowego bardzo intensywnie i te pierwsze przygotowania zaczynają się już późnym latem, kiedy zahamowuje się wzrost pędów na długość. Natomiast to takie bardzo już poważne przygotowywanie się do tego okresu spoczynku wegetacyjnego, jak to nazywamy, czy spoczynku zimowego, następuje jesienią. W momencie, kiedy liście zaczynają się przebarwiać, to już jest taki bardzo wyraźny sygnał, że następuje rozkład chlorofilu, który jakby daje ten zielony barwnik. On też jest odpowiedzialny za proces fotosyntezy, czyli za produkcję cukrów, które odżywiają drzewo, ale też nam dają tlen. I rozkład tego chlorofilu prowadzi po pierwsze do zamierania liścia, ale też do odzyskiwania bardzo ważnych składników, które w liściu są zawarte. Drzewo nie chce z nich całkiem zrezygnować, zrzucając je, tylko stara się je wyprowadzić do wnętrza gałęzi, do wnętrza pnia, do wnętrza korzeni, żeby uodpornić bardziej te swoje tkanki na niskie temperatury.
Zawsze myślałem, wszystkie soki wędrują do korzeni, po to, żeby w gałęziach nie było wody.
To jest tak, że ta woda jest wycofywana, jest jej znacznie mniej. Zresztą jak spojrzymy na pędy, one nie są tak jędrne, jak będą wiosną. To bardzo fajnie widać, jak się pojedynczym pędom przyjrzy. Natomiast następuje też takie zagęszczenie tego soku komórkowego, który jest w komórkach roślinnych, przez co one są bardziej odporne na niskie temperatury.
No wiesz, bo jak zamarznie, to myślę sobie, ja laik, to popęka.
Tak, rzeczywiście. Natomiast tutaj możemy zobaczyć ten proces, że gałęzie, drobne pędy nie są popękane, natomiast pękają nam grube pnie. I to jest jakby rzecz, na którą drzewo nie może się przygotować, bo ona wynika z właściwości fizycznych samego drewna. Drewno jest złym przewodnikiem dla ciepła, dla temperatury, więc w momencie, kiedy następują niskie temperatury, ta wierzchnia, zewnętrzna warstwa pnia bardzo szybko się schładza, natomiast wewnętrzna dużo wolniej. Następują duże różnice napięć i w związku z tym powstają pęknięcia, jak widzimy tutaj na kasztanowcu. Jest to pęknięcie, które idzie od dołu pnia, praktycznie od samego odziomka, czyli tej części dolnej pnia, kilka metrów w górę. I to, co jest też charakterystyczne, co możemy tutaj zobaczyć, to takie wybrzuszenie, czyli miejsce po starym pęknięciu, które nastąpiło prawdopodobnie kilkanaście lat temu.
No właśnie, gdy umówiliśmy się telefonicznie na tę rozmowę, ja zapytałem Cię, jak drzewa dają radę, a Ty powiedziałeś, niektóre nie dają rady, one pękają.
Tak, no i tutaj właśnie to widzimy, natomiast musimy sobie zaznaczyć, że to nie jest tak groźne, jak mogłoby się wydawać. Na wiosnę drzewo rozpocznie proces zalewania tej rany specjalną tkanką kallusową, czyli taką właśnie przyranną, która tutaj spełni tą funkcję zalewającą. I jeśli nie będzie mrozów w następnej kolejne zimy, to uda się całkowicie tą ranę zasklepić.
No bo to jest takie pęknięcie idące przez cały pień.
Cały to może nie do końca, tak? Bo jakby tutaj widzimy, że to jest kilka metrów po prostu tego odcinka pnia. Natomiast w głąb ona rzeczywiście czasami potrafi dojść do samego środka pnia. Natomiast to akurat te pęknięcia aż tak groźne nie są.
I drzewo będzie sobie jakoś radziło? Będzie zarastało?
Tak, drzewa mają na szczęście mechanizmy, które pozwalają im sobie radzić z takimi ranami. To rzeczywiście jest ten proces oblewania takiego miejsca tkanką przyranną, która zarasta. Tworzą się właśnie te takie charakterystyczne wypukłości, które się ciągną wzdłuż pnia, czyli tak zwane listwy mrozowe, mówiąc językiem takim
fachowym.
Fachowym, tak.
Drzewa pękają, to gdy idziemy do lasu w jakąś mroźną noc czy dzień, to słyszymy te charakterystyczne odgłosy, bach, bach.
Tak, rzeczywiście, stąd też podobno wzięło się powiedzenie trzaskające mrozy z tych pękających gwałtownie drzew. Natomiast ostatnio widziałem wiele filmików generowanych raczej przez AI niż prawdziwych, że drzewa po prostu rozpadają się wręcz jakby ktoś w nie trafił z jakiejś armaty. No nie, tak to nie wygląda. Jest to raczej proces pęknięcia takiego liniowego, wzdłużnego. Drzewo nie rozpada się z tego powodu.
No i są drzewa bardziej lub mniej narażone na mrozy, tak? Ty mówisz, że tutaj kasztany pękają.
Nie kasztany, a kasztanowce. Tak, rzeczywiście. Musimy sobie uświadomić, że choć kasztanowce kojarzymy prawie jako symbol Polski, bo wiadomo, jak matury, to kasztanowce kwitną. Natomiast to są drzewa, które zostały do nas sprowadzone z Półwyspu Bałkańskiego. One nie są jakby naturalnym składnikiem naszej flory, więc one tutaj rzeczywiście cierpią od tych mrozów. Podobny problem mamy z platanami, które mają cienką korę i rzeczywiście tutaj w parku mamy też taki egzemplarz pomnika przyrody, który też pękł właśnie z powodu tych niskich temperatur, które teraz mamy.
Drzewo, można mówić, nie pękaj, ale gdy jest minus 20, no to nie ma siły, prawda?
Rzeczywiście to się zdarza, zwłaszcza, że jak tutaj możemy zauważyć, to jest pęknięcie, które nastąpiło dokładnie w tym miejscu starego pęknięcia. Więc to jest miejsce, gdzie te drzewa są szczególnie narażone na ponowne pęknięcie. Być może pękło kiedyś przy znacznie silniejszych mrozach niż mieliśmy teraz. Natomiast to miejsce już jest osłabione, jest cieńsza kora, więc łatwiej ponownie ulega.
No i zawsze jest to pytanie, takie drzewo spadnie czy nie spadnie?
Oczywiście wszystkie te drzewa monitorujemy. To nie są na szczęście groźne przypadki. To nie jest znaczne osłabienie stabilności drzewa, więc nie ma się czego martwić. Nie stanowi to bezpośredniego zagrożenia. Gdyby tak było, oczywiście byśmy reagowali natychmiast.
A co się dzieje pod ziemią?
Pod ziemią. Pod ziemią mamy korzenie, które na szczęście teraz przykryte są warstwą śniegu, co jak wiem w Gdańsku nie zdarza się zbyt często. Ja mieszkam w Gdańsku dopiero 6 rok, więc jakby bardzo mnie cieszy ta pokrywa śnieżna, bo po pierwsze ona zabezpiecza przed tymi mrozami, więc nie mamy przemarzania korzeni, do którego mogą dojść.
Ostatnio taką zimę mieliśmy ponad 10 lat temu.
No właśnie, ale druga sprawa bardzo ważna to jest to, że śnieg zapewni nam odpowiednią wilgotność gleby i na wiosnę to jest szczególnie ważne dla drzew, żeby ta gleba była bardzo wilgotna, ponieważ drzewa wtedy potrzebują dużo wody, następuje gwałtowny rozwój liści, wzrost, więc wtedy ta woda jest bardzo potrzebna.
I drzewa zaczynają pompować soki z korzeni do konarów.
Tak, korzenie pełnią tak naprawdę dwie główne role. Pierwsza to jest stabilizacja drzewa, żeby ono mogło stać się nie przewracało. No i druga to jest dostarczanie wody wraz z solami mineralnymi do liści, które potrzebują wody w procesie fotosyntezy.
I w tych korzeniach teraz jest mnóstwo środków odżywczych, tak, które ruszą z wiosną do góry.
Tak, szczególnie jest tam dużo cukrów i białek, które były wycofywane z liści i transportowane do pnia i do korzeni, żeby te organy szczególnie zabezpieczyć przed niskimi temperaturami.
Drzewa liściaste zrzucają liście, a drzewa iglaste tych igieł nie zrzucają. A co to za fenomen, to jest pytanie.
No właśnie, z tymi iglastymi drzewami, które nie zrzucają liści, to jest różnie, bo mamy nasz krajowy modrzew europejski, który jednak zrzuca igły co roku. Mamy też drzewa pochodzące z Ameryki Północnej, na przykład metasekwoje czy cypryśnika błotnego, które są drzewami iglastymi, a jednak te igły zrzucają. Więc tutaj jakby naukowcy się spierają, jaki jest cel takiego właśnie przystosowania ewolucyjnego i do końca nie wiadomo, dlaczego tak to się właśnie odbywa. Igły są specyficznymi liśćmi, które są pokryte, po pierwsze mają mniejszą powierzchnię, to widzimy, tak? Igiełka jest mała w przeciwieństwie do liścia, który ma dużą powierzchnię, z której traci wodę. I igły są pokryte woskowym nalotem. Dużo łatwiej jest się bronić takiemu drzewu przed niskimi temperaturami.
A, no bo wiesz, no, bo to właśnie powinien wstawić do środka tej rozmowy, tak? No, niektóre drzewa liściaste zrzucają liście, a drzewa iglaste tych igieł nie zrzucają. A co to za fenomen, to jest pytanie.
No właśnie, z tymi iglastymi drzewami, które nie zrzucają liści, to jest różnie, bo mamy nasz krajowy modrzew europejski, który jednak zrzuca igły co roku. Mamy też drzewa pochodzące z Ameryki Północnej, na przykład metasekwoje czy cypryśnika błotnego, które są drzewami iglastymi, a jednak te igły zrzucają. Więc tutaj jakby naukowcy się spierają, jaki jest cel takiego właśnie przystosowania ewolucyjnego i do końca nie wiadomo, dlaczego tak to się właśnie odbywa.
Prozaicznie zimą przechodzimy między drzewami, ale dla mnie to są po prostu cudowne organizmy.
Tak, to prawda. Dla nas, ludzi, którzy zajmują się drzewami, w ogóle zima jest takim bardzo ciekawym okresem, kiedy my możemy dojrzeć to, co dzieje się w koronie. Możemy dojrzeć pokrój drzewa, czyli to, jak ono jest zbudowane, czego zazwyczaj nie widać już w pełnym ulistnieniu. Więc jest to okres bardzo jakby intensywnej obserwacji drzew, które rzeczywiście są fascynującymi organizmami. Tak jak mówimy, mamy XXI wiek. Dawno temu człowiek poleciał na Księżyc i postawił tam swoją stopę, a jest wiele rzeczy o drzewach, których my nie jesteśmy jeszcze w stanie wyjaśnić. Więc cały czas te drzewa badamy, obserwujemy, uczymy się o nich. Nasza wiedza diametralnie się zmienia tak naprawdę czasami z roku na rok.
No to co, wnioski byłyby takie? Idzie pan dendrolog przez parki, patrzy w górę, spoglądając na kosmiczne organizmy.
Tak, to prawda i ja jestem nimi bardzo zafascynowany i muszę powiedzieć, że im bardziej się je poznaje, tym bardziej się je ceni i nimi zachwyca, do czego i Państwa serdecznie zachęcam.
Jakub Chorodeński, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.